Drodzy święci, przechodzimy do poselstwa piątego. Bardzo istotnego, związanego z doświadczeniem centralnego aspektu Księgi Powtórzonego Prawa. Stać się osobą, która nadaje się do odziczenia ziemi obiecanej. Nasz brat pokazał w studium życia, gdy przechodzimy do Księgi Powtórzonego Prawa, iż jest to księga w Starym Testamencie, która stanowi kontynuację. Jest uzupełnieniem Księgi Liczb, której zakończenie jest na granicy tego chwalebnego terytorium. Księga Powtórzonego Prawa, piąta księga pięcioksięgu, kontynuuje tę myśl, która rozpoczyna się już na początku Księgi Rodzaju i prowadzi nas od Księgi Rodzaju przez kolejne księgi, krok po kroku. Pokazuje obrazy w typologii, etapy Pańskiego dzieła na ścieżce Kościoła, aż dochodzimy teraz w Jego odzyskiwaniu i jesteśmy na granicy dobrej ziemi. Zadajemy to pytanie związane z doświadczeniem. Czy chciałbyś i czy mógłbyś, czy nadajesz się, kwalifikujesz się, aby wejść, radować się i posiąść to dziedzictwo? Poświęćmy więc chwilkę, by prześledzić kolejność tych zdarzeń. Księga Rodzaju zaczyna się w chwalebny sposób, z ponownym stworzeniem Boga, gdzie Jego arcydziełem jest człowiek. Następnie pojawia się szatan i powoduje upadek człowieka. Po tym upadku stopniowo, etap o etapie, upadek ten pogłębia się. Wydaje się na koniec, Jahwe mówi, wydaje się, że Jahwe pyta szatana, czy to wszystko? Czy to wszystko, co możesz zrobić? W pierwszych 11 rozdziałach po kolejnych upadkach mamy objawienie ludu, który obiecał Jahwe poprzez Abrahama i dobrej ziemi. Dalej w tej księdze widzimy historię dobrej ziemi. Niestety, ostatni werset tej księgi pokazuje taką ilustrację. Józef pozostaje w trumnie w Egipcie. Księga Wyjścia następnie jest kontynuacją. I Exodus literalnie oznacza drogę wyjścia. Myślimy, że chodzi tu o wyjście z Egiptu. Jest to również droga, aby człowiek wyszedł z tej trumny i aby mógł powrócić do dobrej ziemi. Księga Wyjścia pokazuje obraz Bożego zbawienia w cudowny sposób. Te wszystkie sposoby kierują się ku dobrej ziemi. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na 11 poselstwo Studium Życia Księgi Wyjścia pod tytułem Cel Bożego Powołania. Po przedstawieniu wersetów w poprzednich poselstwach, pełne powołanie usługującego Mojżesza. Nasz brat zatrzymuje się i mówi, to wszystko ze względu na Mojżesza i na tych, których powołał, by byli usługującymi. I jest tu konkretny cel. Celem tym nie jest tylko wyjście z Egiptu do góry Synaj, otrzymanie tablic czy zbudowanie przybytku oraz w międzyczasie doświadczanie manny, żywej wody, ale celem jest wprowadzenie nas do dobrej ziemi. Brat Lee mówi, dzisiaj to, gdzie jesteśmy, można zobrazować w Nowym Testamencie pierwszym i drugim listem do Koryntian i księgami, które są sercem boskiego objawienia. Etap na pustyni odpowiada pierwszemu listowi do Koryntian, gdzie mamy aspekty tego, czym Chrystus jest, czym możemy się radować. Natomiast w drugim Koryntian, jak zobaczyliśmy, przechodzimy od aspektów tego, czym jest Chrystus, jesteśmy wprowadzani w samego Chrystusa, jako święte świętych. To jest naszą dobrą ziemią. W tej dobrej ziemi mamy prowadzić określone życie. Jak żyjemy w dobrej ziemi? Widzimy obrazy w listach do Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan. Te księgi pokazują nam, że aby mieszkać w najświętszym miejscu i w dobrej ziemi, musimy żyć Chrystusa, powiększać Chrystusa, być jedno z Nim, żyć w taki sposób pokazany przez te centralne listy w Nowym Testamencie. I widzimy, co nas, na nas czeka. Mówimy o życiu Chrystusa, powiększaniu Chrystusa, życiu z Nim, świętym świętych, jako dobrej ziemi. Jak wiecie, Księga Wyjścia kończy się zakończeniem budowy przybytku. Przechodzimy do Księgi Kapłańskiej. W księdze tej widzieliśmy na niedawnym szkoleniu, że potrzebujemy szkolenia, żeby być świętymi, czystymi, radującymi się ludźmi, abyśmy mogli ostatecznie być tak święci jak Pan i żyć w dobrej ziemi. Księga Kapłańska i szkolenie na jej temat rozpoczyna się ofiarą całopalną, a kończy się złożeniem ślubu poświęcenia, co odnosi się do ofiary całopalnej w ostatnich wersetach tej księgi. To pokazuje, że księga ta pokazuje, jak wejść do dobrej ziemi. To historia poświęcenia, nasz ślub dla Pana według zasady ofiary całopalnej, która jest ofiarą reprezentującą wszystkie inne. Drodzy święci, gdy przechodzimy do Księgi Liczb, widzimy doświadczenie ofiary całopalnej przedstawione w Księdze Kapłańskiej. Przedstawia sposób, w jaki mamy żyć w dobrej ziemi, co widzimy w Księdze Liczb. W rozdziałach 28-29 Księgi Liczb widzimy, że Bóg jest głodny i Bóg chce jeść. Ci, którzy wchodzą do dobrej ziemi, musimy być tymi, którzy troszczą się o Bożą potrzebę. Chcą dać Mu coś do jedzenia. W tych dwóch rozdziałach wszystkie inne ofiary niejako usuwają się na drugi plan. To historia, która dzieje się każdego poranka, wieczora, w każdym tygodniu, miesiącu, w każdym roku, na każdej uczcie. Składana jest ofiara całopalna z ofiarą pokarmu i ofiarą dla napoju dla Jahwe. Jako pokarm dla Jahwe, by był zaspokojony. Widzimy tu taki obraz, iż Bóg chce wprowadzić grupę ludzi do dobrej ziemi, którzy troszczą się o Niego, o spełnienie Jego potrzeby, którzy chcą obierać Go, identyfikować się z Nim, pasować do Niego, zadowalać Go. Dalej przechodzimy do Księgi Liczb, gdzie widzimy, iż Boży lud formowany jest w armię, która porusza się z Nim, obiera Go za swój cel, za swoją drogę, za przeznaczenie, ścieżkę za metę ich biegu, jako wszystko dla nich, żeby wejść do dobrej ziemi. Wydaje się, że Księga Liczb przedstawia historię różnych trudności, zmagań i upadków. W istocie jednak, jak widzieliśmy w krystalizacji, właściwie Księga Liczb jest historią triumfu i zwycięstwa i znakomitego świecenia. Chociaż historie przedstawione w Księdze Liczb pokazują upadek po upadku, kolejne upadki, jest tam wskazówka, że z tych upadków będzie wyciągnięta nauka. Księga ta kończy się zdumiewającymi zwycięstwami wojennymi, policzeniem nowego ludu, który stoi u granicy dobrej ziemi, który już nie buntuje się przeciwko Jahwe, lecz jest gotów wejść. Takie jest zakończenie Księgi Liczb. Księga Powtórzonego Prawa jest kontynuacją, uzupełnieniem Księgi Liczb i stawia nas na granicy i zadaje pytanie: czy możesz wejść? Czy możesz wejść do tej ziemi? Czy chcesz wejść? Czy jesteś gotowy, aby wejść? Księga Powtórzonego Prawa ma trzy główne akcenty, które przejawiają Boga. Bóg dał nam dobrą ziemię. Przedstawił przed nami, obiecał tę ziemię. Przejawił swoją miłość, swoją troskę, intencje względem swego ludu. Księga Powtórzonego Prawa przejawia Boga. Następnie obnaża człowieka. Pokazuje, gdzie jesteśmy i czym jesteśmy. W Księdze Liczb jest wiele upadków. To typ nas, które obnażają nas, że nie nadajemy się, aby wejść do dobrej ziemi. I nie możemy, nie mamy sposobu. Cóż za smutna sytuacja, prawda? Oto dobra ziemia, oto stoimy tutaj, ale nie możemy do niej wejść. Trzecia sprawa, o której mówi Księga Powtórzonego Prawa, to objawia Chrystusa. Chrystus jest sekretem. Chrystus jest drogą. Drogą, aby wejść do dobrej ziemi, by radować się Nim, żyć w tej ziemi, zamieszkać w tej ziemi na całe życie. Święci, mamy więc ten wspaniały plan i pytanie do nas po pierwsze brzmi: czy chcielibyśmy być taką osobą, która może odziedziczyć dobrą ziemię? Odpowiedź oczywiście brzmi tak. Z pewnością chcemy. Jeśli mamy być taką osobą, musimy kochać Pana. Musimy Go kochać. Jak widzieliśmy w poselstwie drugim jednak, nie wystarczy tylko kochać Go. Potrzebujemy takiej świadomości, bardzo trzeźwej świadomości, która sprawia, że napełniamy się respektem, świętym drżeniem przed tym, kim On jest, przed możliwością utraty tego, co jest dla nas, co Pan zamierza względem nas. Musimy bać się Go. Musimy mieć taką bojaźń. Kiedy kochamy Go i boimy się, stopniowo musimy poznać Jego drogi. Nie tylko Jego dzieła, lecz jak prosił Mojżesz, chciałbym poznać Twoje drogi. Musimy być tymi, którzy znają Jego drogi. Dalej, gdy poznamy Jego drogi, możemy być tymi, którzy walczą razem z Nim. Razem z Nim. walczą u jego boku i, wiecie, mamy respekt przed jego cudowną osobą, ale nie musimy bać się wroga. Jeśli respektujemy, szanujemy Pana, wszystko, co Go dotyczy i pozytywnie odpowiadamy i właściwie na to, kim Pan jest jako Bóg, wtedy w naszej trosce o Niego, w związku z Nim, wrogowie uciekną, będą usunięci i zyskamy zwycięstwo. Kiedy rozważamy te drogi, te aspekty, łącznie dają one nam pewien obraz, portret tego, kim jest Bóg. Gdy studiujemy ten portret, On nas pociąga wszystkim, czym jest, jako dobra ziemia. Wszystkim, co zamierza względem nas, byśmy to posiedli, w to weszli, co też nam gwarantuje. To są główne sekcje planu. Przejdźmy teraz do niego. To wspaniały, naprawdę, plan. Księga Powtórzonego Prawa mówi o tym, kto nadaje się do odziedziczenia ziemi obiecanej, dobrej ziemi. Widzimy, że dobra ziemia w tych dwóch wersetach została wydana lub przedstawiona. Tutaj słowo przedstawić znaczy umieścić z dużą rozwagą. W aspekcie boskim dobra ziemia została umieszczona przed nami z boską rozwagą. Powinniśmy zgodnie z tym wersetem 1:8 wejść i posiąść ją. Tę ziemię dano waszym ojcom i wam jako ich nasieniu, więc nie bójcie się i nie bądźcie przerażeni. Punkt pierwszy rzymski wskazuje, że całe zbawienie Boże, włączając doświadczenia Pana, życie Chrystusem, życie absolutnie w Nim, są nam udzielone i oferowane. Są jednak pewne warunki. Jak wskazuje nasz brat w tej sekcji, w tę ziemię przedstawiono nam w miłości. Przedstawiono dla Bożego ludu w miłości. Jest werset w Biblii, który mówi, że dobra ziemia będzie nazwana poślubioną. Dobra ziemia nazwana będzie poślubioną. Żadna małżeńska relacja nie jest obligatoryjna, czymś obowiązkowym. Jest czymś warunkowym. Oto przed wami możliwość, możecie to mieć, ale to zależy od was. I tak wygląda sytuacja. Czy chcemy być taką osobą? A Boży lud musi pasować do tego, czym jest Bóg, żeby być taką osobą. Są tu odniesienia do trzech wersetów. Wspomnę rozdział 10 od wersetu 14. Jest tam powiedziane, to uderzające słowa, oto do Pana, Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios. Niebiosa niebios tutaj to hebrajskie wyrażenie, które oznacza najwyższy stopień, tak jak wyżyna wyżyn, niebiosa niebios. To należy do Jahwe. Cała ziemia i wszystko, co na niej. I choć jest On tak wysoki i najwyższy, Mojżesz zwrócił się do stojących przed Nim, że Pan skierował swoje serce na waszych ojców i teraz kieruje swoje serce na was. Pan taki jest aż do dzisiaj. Dalej czytamy, że nie jesteście godni tego, Więc obrzeżcie napletek waszego serca. Wasze serce jest skażone. Wasze serce jest upadłe, jest niegodne i nie jest odpowiednie. Ponadto jesteście twardego karku. Dalej wydaje się mówić, pozwólcie, że pokażę, jaki jest Pan. On wymierza sprawiedliwość sierocie. Troszczy się o wdowę. Miłuje podróżującego, biednego, daje mu pokarm i odzienie. On jest wyższy ponad niebiosa. On jest właścicielem niebios, niebios. Jest tym, który kieruje na was swoje serce. I w taki sposób dba o najmniejsze szczegóły ludzkiego życia. Troszczy się o wdowę, biednego, przybysza. Dalej, więc widzimy, że powinniśmy postępować tak samo. Troszczyć się o wdowę, o biednych, o podróżujących. Drugi punkt. Pierwszy. Dziedzice muszą pasować do tego, który dał dziedzictwo. Widzieliśmy to w poprzednim poselstwie. Który dał dziedzictwo, aby mógł on być z nimi zarówno w codziennym życiu, jak i w walce. Teoretycznie dwie osoby mogą mieszkać ze sobą, które zupełnie do siebie nie pasują. Jednak boska droga jest taka. To historia opisana w Pieśni nad Pieśniami. Pan bierze kogoś, kto zupełnie nie pasuje i dzięki intymnej więzi i uczuciu sprawia, że ten, który nie pasuje, następnie pasuje. W końcu pasuje. Taka jest historia w Pieśni nad Pieśniami. Taka jest historia całej Biblii. Jest to też historia w tej księdze. Przychodzi osoba, która nie tylko ma do niego pasować i różni się od niego w rozdziale pierwszym, również w rozdziale szóstym, w wersecie trzynastym. W dziesiątym wersecie jest powiedziane, że nie tylko jest piękna, ale straszna. Straszna jak armia. Pamiętacie? To pokazuje, że gdy zaręczamy się z Panem i gdy niesie nas Jego bliska społeczność i więź, możemy żyć z Nim, pasować do Niego do takiego stopnia, że ostatecznie możemy walczyć razem z Nim. Walka odnosi się do walki po drodze do dobrej ziemi, gdy brano w posiadanie dobrą ziemię. Wskazuje też na ostateczne punkty w tym planie. Punkt drugi, aby pasować do tego, który daje dziedzictwo, musimy być święci, jak On jest święty. Jest to ważny temat w Księdze Kapłańskiej. Mamy tu kilka cytatów z Księgi właśnie Kapłańskiej. Jednym z uderzających punktów jest to, gdy Pan powołał, by byli święci, mieli odłożyć na bok stare drogi, którymi chodzili w Egipcie, wejść do dobrej ziemi, być świętymi i nie obierać dróg Kananitów. Ale mieli być święci. Nasz brat mówi, że odnosi się to do listu do Efezjan 4:22-24, gdzie widzimy, że jako ci, którzy są w dobrej ziemi, musimy być jednym nowym człowiekiem, który odkłada starego człowieka, prowadzi życie świętości, sprawiedliwości, rzeczywistości. Świętość tutaj wskazuje nie tylko na oddzielenie, ale jak wiecie, w sensie nowotestamentowym znaczy to, że Bóg, który jest święty i oddzielny od człowieka, oddziela człowieka ku samemu sobie poprzez zbawienie, następnie jako święty wchodzi w człowieka czyni człowieka świętym. W zbawieniu człowieka stopniowo czyni go świętym tak samo, jak on jest święty. To jest doświadczenie dobrej ziemi. Na koniec ci, którzy pasują do niego w dobrej ziemi, będą tymi, którzy są nim w życiu i naturze, w przymiotach jego świętości. Ci, którzy nadają się do odziedziczenia dobrej ziemi, znają serce Boga, jego rządy, kochają go, pokładają w nim ufność, boją się go, poddają się jego władaniu, zważają na jego czułe uczucia i żyją w jego obecności. Drodzy bracia i siostry, oto portret tego, jacy mamy być. Stoimy na granicy życia w sferze cudownej osoby. Aby żyć w ten sposób, musimy być osobami, które idą naprzód, zgodnie z kolejnością tych doświadczeń. Na koniec, życie w obecności Boga, takie życie odnosi się do życia w dobrej ziemi. Na początku musimy poznać Boże serce. Co Bóg zamierza? Dzięki Księdze Powtórzonego Prawa widzimy objawionego Boga. Co zamierza względem nas od wieczności przeszłej? To jest udzielić samego siebie nam we wszystkim, czym jest, co uczynił, co jeszcze uczyni. Chce to wszystko dać nam. Jeśli mamy to mieć, jeśli mamy poznać Jego serce miłości względem nas, musimy być tymi, którzy są chętni, żeby być pod Jego rządami. Wracając do drugiego poselstwa, gdzie jest lud, który jest gotowy, chętny, żeby być pod Jego rządami? Pierwszy werset w Nowym Testamencie wspomina o genealogii Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. To pokazuje, że nasz Pan Jezus oraz my, jako ci, którzy Go kochają, żyją z Nim, pasują do Niego, nie zaczynamy od zasady łaski poprzez Ducha, jak widzimy u Abrahama, naszego ojca. Aby mieć to doświadczenie, najpierw musimy zatroszczyć się o rządy Boga, o Królestwo Boga. I właśnie ta księga o Królestwie Mateusza, Ewangelia Mateusza 1:1, musimy najpierw zadbać o aranżację, jaką dla nas zarządził, żyć w tym ustalonym porządku, jak zobaczymy dalej w planie, dopełniać naszą miłość do Niego. Może nawet poprzedzić naszą miłość do Niego baniem się Go i szanowaniem Go w Jego rządach. Następnie, będąc takimi osobami, możemy poddawać się Bożym rządom. Możemy poddawać się Bożemu panowaniu. Wydaje się to kwestią administracyjną. Bycie pod Jego rządami. Ale możemy wtedy dbać o Jego delikatne uczucia. Możemy poznać to, na czym naprawdę Mu zależy. Być już nie tylko tymi, którzy Go kochają albo troszczą się o Niego w sposób abstrakcyjny i teoretyczny, ale być tymi, którzy troszczą się o Niego w sposób praktyczny, konkretny, dokładny, powtarzalny, całościowy, aż Pan znajdzie zaspokojenie, ponieważ my odpowiadamy na Jego czułe uczucia. Dalej możemy być tymi, którzy żyją w obecności Boga jako dobrej ziemi. Tak wygląda osoba, która kwalifikuje się, żeby wejść i odziedziczyć dobrą ziemię. C. Chrystus jest tym, który nas zaopatruje, podtrzymuje i czyni tymi, którzy kochają Boga, pokładają w Nim ufność, boją się Go, poddają się Jego władaniu, zważają na Jego czułe uczucia i żyją w Jego obecności. Zwróćcie uwagę, że B i C mówi o aspiracjach, o obnażeniu. Czy ktoś z Was może wykonać punkt B? Nie. To nas obnaża, lecz pokazuje Boże serce, intencje i obnaża naszą niezdolność, skrajną dyskwalifikację, żeby pasować do Niego. Ale aleluja za punkt C. W Chrystusie mamy Tego, który sprawia, że to wszystko jest możliwe, zaopatruje nas, podtrzymuje i możemy Go miłować, ulegać Mu, ufać Mu, poddawać się Jemu, znać Jego uczucia, żyć w Jego obecności. W punkcie drugim w swojej ekonomii Bóg zaplanował, że powinniśmy czynić wszystko, czego On od nas wymaga. Pierwszy werset tutaj mówi o tym, że Pan oczekuje, byśmy żyli tak, jak On żył, wypełniali prawo w najmniejszych szczegółach, co do joty i odrobiny. Mamy spełnić miłość Boga, wolę Boga do takiego stopnia, że gdy dojdziemy do Mateusza 7,21, będziemy tymi, którzy wchodzą do Królestwa Niebios, ponieważ wykonujemy Jego wolę. Mateusza 12,50 możemy być tymi, których Pan uważa za swoich braci i siostry, ponieważ jesteśmy Jego rodziną. Według krwi w życiu. Z Jego powodu. On jest tym, który czyni to możliwym, żebyśmy mogli spełniać, a nie iść na kompromis, spełniać, a nie postępować wbrew, spełniać, a nie porzucać Jego standard sprawiedliwości i wypełnić wszystkie Jego wymagania. My nie możemy, lecz Chrystus może. Alleluja! Jesteśmy w Chrystusie i to jest dla nas. Taka jest Księga Powtórzonego Prawa A. Nie jesteśmy w stanie uczynić czegokolwiek dla Boga przez siebie samych. Potrzebujemy innego życia, boskiego życia, życia Boga. Podany jest tu pierwszy werset. Mówi on, że u człowieka jest to niemożliwe, lecz to jedno z ważnych ale w Biblii. Ale u Boga wszystko jest możliwe. To możliwe i ta możliwość obejmuje fakt, że dzięki Pańskiej cudownej aranżacji jesteśmy zdolni poprzez wiarę uwierzyć w Niego, uwierzyć do Jego wnętrza. Dzięki uwierzeniu do Jego wnętrza, co widzimy w Jana 3,15 i 5,13, On jest wiecznym życiem dla nas. B. Bóg pragnie, byśmy czynili to wszystko nie przez siebie samych, lecz w Chrystusie. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. Za pośrednictwem Chrystusa i będąc jedno z Chrystusem. Drodzy święci, moglibyśmy wyciągnąć esencję z tego punktu i to mogłoby nam wystarczyć. Jednak potrzebujemy być w Chrystusie jako dobrej ziemi, doświadczać Go w całej szerokości. On musi stać się dla nas tak wielkim, że w codziennym życiu będzie wszystkim dla nas. Wszystkim dla nas i tego właśnie pragnie Bóg. Punkt C oznacza to, że musimy trwać w duchowym związku, uwierzywszy w Niego, do Jego wnętrza, to wyrażenie, które bierzemy niestety za coś oczywistego. Potrzebujemy mieć duchowy związek, organiczny związek z Chrystusem, którym możemy być członkami, nie tylko żywymi członkami, ale którzy prowadzą życie jak współzamieszkiwania. My w Nim i On nas, jako członki, mamy takie życie. Zamieszkujemy w Nim. Jest to opis tego cudu, fenomenu, przestrzeni organicznego związku, jaki mamy dzięki uwierzeniu do wnętrza Chrystusa, w którym to związku Pan czyni nas osobami, które mogą odziedziczyć dobrą ziemię. Podpunkt 1. Abyśmy mogli wejść w taki związek z Chrystusem, Bóg pragnie, żebyśmy uwierzyli w Chrystusa nie tylko obiektywnie, lecz także subiektywnie. 15 i 16 w tych wersetach trzy razy jest mowa o uwierzeniu do wnętrzu Chrystusa. W 3:18 jesteśmy potępieni, jeśli nie wierzymy w Chrystusa. Chrystus jest naszą dobrą ziemią, musimy uwierzyć w Niego, aby mieć wszystko to, czym On jest i nie stracić i nie zaprzepaścić tego, czym On jest. 2. Uwierzyć w Chrystusa subiektywnie to wejść w organiczny związek z Nim i stać się z Nim jednym duchem. 1 Koryntian 6:17, ale ten, kto jest połączony z Panem, jest jednym duchem. Chwała Panu. Związek ten, opisany w ten sposób, złączyliśmy się w tym związku z Chrystusem. Jesteśmy z Nim jedno w tej cudownej więzi, na którą wskazuje współzamieszkiwanie w Jana 15:4-5. Teraz jako ci, którzy są z Nim jedno i w Nim, musimy czynić wszystko, czego Bóg od nas wymaga, przez Chrystusa i za pośrednictwem Chrystusa. Możemy więc wszystko te wymagania wypełnić, ponieważ mamy organiczny związek z Chrystusem, jesteśmy jednym duchem z Nim i teraz możemy robić wszystko w Nim i z Nim. Jeśli chcemy, jesteśmy gotowi, możemy wejść do dobrej ziemi i doświadczać jej. To jest droga do dobrej ziemi i to jest dobra ziemia. Teraz, jako ci, którzy są z Nim jedno i w Nim, musimy czynić wszystko, czego Bóg od nas wymaga, przez Chrystusa i za pośrednictwem Chrystusa. Możemy czynić wszystko w tym, który nas umacnia. Zwróćcie uwagę na często pomijany przyimek wy. Robimy te rzeczy w Nim. To bezpośrednie odniesienie do Chrystusa jako dobrej ziemi. Robimy rzeczy w Nim, jako naszym doświadczalnej dobrej ziemi. Przez nasz organiczny wiązek z Nim możemy to wszystko robić w naszym zespolonym duchu. W Nim, jako dobrej ziemi. 5. Już nie powinniśmy przez siebie samych ani żyć, ani czegokolwiek czynić, lecz żyć i czynić wszystko przez Chrystusa. Jak wiecie, wersety te pokazują, że Pan żył z powodu Ojca. I teraz my powinniśmy żyć z Jego powodu. Chciałbym odnieść się do codzienności naszej. Czy żyjesz z Jego powodu? Czy wszystko, co robisz, jest z Jego powodu? Niedobór między tym, co robicie z Jego powodu, a tym, co moglibyście wykonywać z Jego powodu, to część waszego doświadczenia poza dobrą ziemią. Kiedy zmniejszamy tę lukę, jej zamknięcie jest naszym wejściem do dobrej ziemi. On jest więc żyjącym, Jana 14:19, i uzdalnia nas, byśmy żyli z Jego powodu w tej dobrej ziemi. Chciałbym pokazać, zwrócić uwagę w punkcie C i podpunktach. Są tam dwa zdania, które pojawiają się równolegle. Studium życia. Czyż nie kochacie posługi? Ta bogata sekcja planu zawiera dwa lub trzy zdania z posługi w pewnej kolejności. Jakże to jest bogate. Czy chcemy doświadczać Chrystusa jako dobrej ziemi? W takim razie potrzebujemy studium życia. Potrzebujemy posługi. To nasze doświadczenie i potwierdzamy to w punkcie C i pod punktach. Teraz D. Musimy sobie uświadomić zasadniczą kwestię, że Bóg pragnie, byśmy żyli, działali, zachowywali się, pracowali i istnieli w Chrystusie, przez Chrystusa, z Chrystusem, za pośrednictwem Chrystusa i w jedności z Chrystusem. Mamy tu Galacjan 2:20. Jeszcze raz mamy Jana 15:4-5 i 7. Paweł był poważny, gdy pisał Galacjan 2:20, gdy mówił o życiu w dobrej ziemi. Zdawał sobie sprawę, że został ukrzyżowany z Chrystusem. Zdawał sobie sprawę, że Chrystus umarł za niego w miłości aż do śmierci. Był pociągnięty docenieniem tego Chrystusa, organicznym związkiem z Nim. Kontaktował się z Nim w zespolonym duchu i żył w związku z Nim przez zespolonego ducha, życiem wiary. Gdy tak robił, żył w dobrej ziemi. Postępował tak jak Pan Jezus. prowadził pewne życie, nie tylko aby zyskać coś dla siebie, jakieś doświadczenie, lecz abyśmy także my skorzystali z Jego doświadczenia, obserwowali, realizowali to doświadczenie, które jest dla nas dostępne i nam wyznaczone. Możemy żyć w ten sposób, w tym organicznym związku z Panem. Pan przygotował dla nas ten związek jako dobrą ziemię. Jako ci, którzy zostali odrodzeni, cały czas stoimy na granicy dobrej ziemi. Gdy w bezpośredni sposób, celowo nie kontaktujemy się z Panem w zespolonym duchu, jesteśmy w 14 rozdziale Księgi Liczb w Kadesh Barnea, napełnieni sobą samymi. I nie możemy wejść, jak tylko nasze serce zwróci się do Pana. Gdy skontaktujemy się z Nim i wchodzimy w Niego jako dobrą ziemię, mamy wszystko wtedy. Wszystko. Pozostajemy tam, żyjemy, postępujemy, pracujemy. To zostało dla nas przygotowane jako dobra ziemia. Wyobraźcie sobie tę zniewagę, rozczarowanie, zdradę, odwrócenie się. Które są naszym działem. Gdy jako ci, którzy mają Go, jako dobrą ziemię daną nam, przedstawioną nam, jesteśmy na granicy tej ziemi i nie zależy nam. Zapominamy o niej. Tak jakby nie istniała. A pociągają nas rzeczy, które należą do kategorii bożków, bałwochwalstwa, które nie mają żadnego porównania, żadnego znaczenia. I pozostawiamy na boku i nie doceniamy dobrej ziemi przygotowanej dla nas. Jakże rani to serce naszego Boga. Jak rozczarowuje, jakże to paradoksalne, że na nas Pan kieruje swoje uczucie i swój wzrok, lecz my mamy takie nastawienie względem Niego. Punkt E. Spełniając Boże wymagania, nie powinniśmy pokładać żadnej ufności w sobie samych, bo i tak upadniemy. Powinniśmy raczej uczyć się obierać Boże pragnienie za swoje pragnienie, a Boga za swoje życie i zaopatrzenie w życie. Nasz brat mówi, dlatego Księga Powtórzonego Prawa ma ustawy, zarządzenia, przykazania, nauki, które są Słowem Bożym, które wydychają Chrystusa, a my Go wchłaniamy. Wchłaniamy Go. Gdy kontaktujemy się z Nim, to wchodzimy do dobrej ziemi. Musimy oddychać Chrystusem, przyjmować Go, posiąść Go jako nasze wejście, byśmy radowali się dobrą ziemią, przyjmując Go. Jesteśmy tymi, którzy nadają się, choć wcześniej nie kwalifikowali się. Widzimy teraz, jaką osobą możemy być, jeśli właściwie troszczymy się o Niego w naszym związku z Nim. Po pierwsze, musimy być tymi, którzy Go kochają. Mojżesz nakazał ludowi Izraela kochać Boga w punkcie trzecim. Księga Powtórzonego 6:5-10:12 mówi, że musimy Go kochać, bać się Go i kierować naszą całą istotę na Niego. Kochać Go całym sercem, całą naszą duszą, całym umysłem, całą siłą i nakierować całą istotę na Niego. A słowo kochać wskazuje na czułe uczucia. Coś. Amen. Na coś bardzo czułego. Pan chce nas pociągnąć. Tak, Księga Powtórzonego Prawa mówi o Bożych rządach, abyśmy nie odkładali na bok Jego uczucia, Jego czułego uczucia, abyśmy byli zdolni pozostawać we wnętrznych częściach Chrystusa, odczuwając, jak bardzo On się o nas troszczy, w każdym szczególe. Gdy spostrzeżemy Jego miłość, będziemy nią pociągnięci. Jego miłość podciągnie nas i zdobędzie, ograniczy, pochwyci nas. To jest nurt, tsunami, który prze nas, na nas, jak w 2 Koryntian 5,14, nie można się Mu oprzeć. Musimy zauważyć Jego miłość do nas, żebyśmy też mogli Go kochać tak samo. Podpunkt pierwszy. Bóg sam dał przykład miłości, kierując swe czułe uczucia na swój lud. Werset 15. Jahwe skierował swoje uczucie na was. Jak wiecie, w kolejnych wersetach kochamy Go, ponieważ On przedstawił siebie jako miłość. W swej wewnętrznej istocie i substancji jest miłością. Pan porusza się od wieczności, co widzimy w Psalmie 19:1-5. Z powodu miłości, małżeńskiej miłości do nas. To wszystko opiera się na miłości. Kiedy spostrzeżemy tę miłość, tak, dzięki naszemu związkowi z Nim, ponieważ uwierzyliśmy w Niego, możemy posiąść tę miłość, odczuwać, być tą miłością, kochać tą miłością. Podpunkt 2. Powinniśmy kochać Boga, kierując na Niego swe czułe uczucia, ponieważ On nas miłuje. B. Wyrażenie miłość Boga w 1 Jana 2,5 oznacza naszą miłość względem Boga, którą Jego miłość wzbudza wewnątrz nas. Bóg pierwszy nas ukochał. Ten werset pokazuje, że nasze twarde serce mięknie i zaczynamy Go kochać. Oznacza naszą miłość względem Boga, którą Jego miłość wzbudziła wewnątrz nas. Bóg pierwszy nas ukochał, co przejawiło się w tym, że wlał w nas swoją miłość i wzbudził w nas miłość, którą kochamy Jego oraz braci. Kochamy Go i braci. Nasza miłość do braci powinna być tej samej jakości, tego samego rodzaju, kalibru, jak nasza miłość do samego Pana. Znamy wersety 1 Jana, rozdział 4, gdzie kochamy, ponieważ On najpierw nas umiłował. Z powodu Jego miłości kochamy braci. C. W Księdze Powtórzonego Prawa 10:12 Mojżesz mówił o kochaniu Boga całym sercem i całą duszą. A w wersecie 6:5 nakazał nam, byśmy kochali Boga całym swym sercem, całą swą duszą i mocą, fizyczną siłą. Kochamy Pana naszego Boga całą swoją istotą, czyli zaczynając od serca poprzez duszę i umysł, a kończąc na ciele. Stajemy się w ten sposób osobami, które mają ten sam cudowny pierwiastek składowy samego Boga. Od naszego ducha, naszego serca, gdy Go kochamy, nasza dusza napełnia się miłością, Panem jako miłością. Nawet nasze ciało jest zaangażowane w odczuwanie i wyrażanie Go jako miłości. Możemy być takimi osobami. Chwała Panu. Możemy być takimi osobami reprezentującymi Boga w taki sposób, którzy przejawiają, co Pan nam udziela i uzdalnia nas, wyposaża nas, abyśmy weszli do dobrej ziemi przez to, że pasujemy do Niego. Jeśli chodzi o naszą miłość do Niego, punkt D jest wspaniały. Kochać Boga to kierować całą swą istotę, ducha, duszę i ciało, włącznie z sercem, duszą, umysłem i siłą, wyłącznie na Niego, czyli pozwalać, by zajmował On całą naszą istotę i by zatraciła się ona w Nim. Dzięki temu staje się On dla nas wszystkim, a my jesteśmy jedno z Nim w praktyczny sposób. Zwróćcie uwagę. praktyczny sposób w codziennym życiu. Mamy tu cudowne zastosowanie przypisu z 1 Koryntian 2:9. To pokazuje, że jeśli kochamy Go, jeśli naprawdę kochamy Go, jeśli chcemy kierować naszą istotę na Niego, w pewnym sensie to koniec. Wszystkie zmagania skończyły się. Zostajemy przemienieni. Jesteśmy inną osobą od tej chwili. Cały świat jest nowy. Jesteśmy w nowym wszechświecie. Widzimy rzeczy, których inni nie widzą. Słyszymy to, czego inni nie słyszą. Zdajemy sobie sprawę z rzeczy, których inaczej nie da się pojąć. W takim postrzeganiu, w takim widzeniu, dzięki kierowaniu naszego uczucia na Niego, gdy odpowiadamy na Jego uczucie względem nas, mając takie widzenie tego, czym jest wszechświat i tego, czym jesteśmy my, będąc jednym duchem z Nim, jedną osobą z Nim, połączeni z Nim, w tym współzamieszkiwaniu w dobrej ziemi, teraz mamy takie codzienne życie. Prowadzimy codzienne życie. Nasza codzienność jest pod wizją, świeceniem tego, co przyniosła nam miłość do Pana. Każdy jest inny, wszystko jest już inne. I wszystko służy dla dobrej ziemi. I wszystko jest w Nim. I wszystkiego tego możemy dotknąć w Nim. Możemy doświadczyć tego wszystkiego z Nim. Już nie indywidualnie, w samotności. Takich indywidualnych doświadczeń już nie pragniemy. Dzięki świeceniu, dzięki zbiorowemu uświadomieniu sobie pewnych spraw, doświadczamy pewnego przeniesienia w inną sferę. Tak, to odbywa się w naszym organicznym związku, w zespolonym duchu, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że Pana sumiłował. Następnie poprzez związek z Nim możemy wchodzić w dobrą ziemię i zobaczyć nowy wszechświat, napełniony tym, co Pan przygotował dla tych, którzy Go kochają. To jest nasze doświadczenie tych, którzy Go miłują. Po pierwsze, jeśli ma być osobami, które wchodzą do dobrej ziemi, musimy odpowiadać Mu. Potrzebujemy kochać Go. Jest to pewien warunek. Mamy taką możliwość, ale nie jest to obowiązkowe. Nasz brat powiedział, bycie właściwą osobą, wejście w Boga, to nie jest przepis prawa, to nie jest obowiązek. To jest nam oferowane zgodnie z sercem Boga w wieczności. Czwarty punkt. Mojżesz nakazał ludowi Izraela bać się Boga. Zależnie od tego, jakiego wersetu użyć, niektórych mówi się najpierw o bojaźni przed Bogiem, a potem o miłowaniu Go. Jeśli jednak kochamy Go, będziemy też bali się Go. Bojaźń tutaj nie jest strachem. Bojaźń ta odnosi się do pełnego czci, respektu. Gdy chcemy paść przed Panem, zgiąć kolana, pokłonić się przed Jego majestatem, zdając sobie sprawę ze wszystkiego, czym On jest. Nie tylko Ojcem pełnym łaski, lecz Twoim Bogiem, który przewidział dla Ciebie pewne sprawy ukazane w poprzednich sekcjach, które dosięgają nas dzięki Jego miłości. Znaczną trudnością dla nas dzisiaj jest to, zwłaszcza u młodzieży, jak sądzę, że chcemy usłyszeć o kochającym Bogu, ale nie chcemy słuchać o baniu się Boga. Kochamy Go, ponieważ On spełnia nasze potrzeby, jest dobry dla nas. Żyjemy w świecie pełnym zmagań. Taka miłość jednak szybko przywiedzie do pewnych trudności. Jeśli jednak mamy wobec Niego pełen czci respekt, nie chcemy Go rozczarować, nie chcemy sprzeciwiać się, nie chcemy zasmucać Go. Jeśli zależy nam na tym, co jest Jego, tak jak Jemu zależy na nas, nie chcemy Go ranić. To sprawia ogromną różnicę. Wtedy, jeśli zdajemy sobie sprawę, że On postawił przed nami dobrą ziemię, skierował swój wzrok na nas, byśmy posiedli dobrą ziemię, przygotował to wszystko dla nas. Gdy dostrzeżemy, że Pan cierpi z powodu opóźnienia w naszym indywidualnym doświadczeniu, kiedy pozostajemy niedbali, nie zależy nam, nie jesteśmy uważni, to nas uderzy. Nie. Nie chcę tego porzucić. Nie chcę odrzucać tej aranżacji i zaopatrzenia dla mnie, mojego dziedzictwa. Wtedy staniemy się tymi, którzy nie tylko kochają Pana, lecz kochają i kontaktują się z Nim. Nasz kontakt z Panem i miłość do Niego mogą być czymś formalnym, religijnym. Tak, oddajemy się Panu na całe życie, nieodwołalnie, ale to nie jest czymś aktualnym. Zatracamy to poświęcenie wśród innych naszych spraw. Kiedy jednak mamy pewien sentyment względem Niego, napełnia nas miłość do Niego i respekt. Wtedy Pan może pokazać nam znaczenie swojej postaci, swoją drogocenność, Jego, cenność Jego obecności dla nas. I nieważne, co się wydarzy, kontaktujemy się z Nim. Wtedy będziemy osobą, która wchodzi do dobrej ziemi. A wszyscy powinniśmy bać się Boga. Musimy mieć w sobie właściwą bojaźń Bożą. Mamy tu wersety pokazujące, że bojaźń Boga jest początkiem poznania, początkiem mądrości. A potem wersety z Nowego Testamentu, 1 Piotra, 2 Koryntian, które pokazują, że musimy bać się Go jako wierzący Nowotestamentowi, mieć taki respekt względem Niego. Jeden to święta bojaźń, czyli zdrowa, poważna ostrożność, która prowadzi do tego, że zachowujemy się w święty sposób. Jak wiecie, Filipian 2:12 mówi o wypracowaniu z bojaźnią i drżeniem naszego zbawienia. I w kolejnym wersecie, punkt 2, powinniśmy bać się Boga i chcieć być oddzieleni, uświęceni dla Niego jako święty lud. Znowu mamy kwestię uświęcenia w Jego świętości. Chcemy być wprowadzeni od naszego stanu poprzedniego, z dala od Niego, do stanu, w którym jesteśmy oddzieleni dla Niego, przeprowadzeni blisko Niego. Ten dystans zmniejsza się, gdy mamy udział w świętości, przychodzimy do Niego, przyjmujemy coś świętego od Niego, pozwalamy Mu jako świętemu przesycić nas, uczynić tak świętymi jak On. Jest to doświadczenie, które wprowadza w nas doświadczenie Go jako dobrej ziemi. Jednak, aby mieć to doświadczenie, musimy być właściwą osobą, mieć takie aspiracje. Chcę mieć życie, które jest oddzielone ku Niemu, uświęcone w Nim, którym moja istota przesyca się Nim. Moja istota jest w Nim jako dobrej ziemi.
3. Bać się Boga, to poddawać się Jego władzy.
Jakże tego potrzebujemy, prawda? Kochać Go w taki sposób, że nasze poddanie Jemu i nasza miłość do Niego nie jest czymś z obowiązku, lecz chcemy, aby On był zaspokojony. Chcemy, żeby Pan miał święty lud. Chcemy, żeby pragnienie Jego serca wypełniło się. 4. Ponieważ Bóg jest srogi wobec tych, którzy się buntują, musimy się Go bać. Tutaj punkt 4 pod A mamy dwie notoryczne sytuacje w Księdze Liczb, w rozdziale 12, gdzie osoby bliskie Mojżeszowi, dwoje rodzeństwa, zbuntowało się przeciwko Jahwe i Jego władzy zastępczej. Aaron i Miriam byli zdolnymi osobami, uprzywilejowanymi, mieli dostępne wszelkie zasoby, ale ponieśli porażkę i upadli. Jak mówiliśmy wcześniej, czy to nas nie dotyczy? Skoro oni upadli, to czy my nie upadniemy? To jest przykład obnażenia. Musimy zdać sobie sprawę, że według tego obrazu Miriam i Aarona, ich buntu, nieważne tego, kim jesteśmy, możemy upaść, więc musimy uwierzyć w Chrystusa, w organiczny związek z Nim i być ochronieni przed takim upadkiem. Bóg jest srogi. Uderzył Miriam, osądził Aarona. W rozdziale 16, jak mówiłem wcześniej, odbył się nadnaturalny sąd nad Korachem i tymi, którzy zbuntowali się razem z nim. Musimy zdać sobie sprawę, że jeśli nie będziemy dbali, o pełen czci respekt, zajmiemy niebezpieczną pozycję. Bóg jest surowy względem tych, którzy buntują się, więc musimy bać się Go. Brak bojaźni Bożej to coś strasznego, to źródło wszelkiego bezprawia. Mamy tu 1 Jana 3:4 i przypis C. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Hebrajczyków 10:31 i nasz Bóg jest bowiem także ogniem trawiącym. Podpunkt 1. Bóg żywy, któremu służymy, nie daje z siebie drwić. Punkt 2. Historia Kościoła dowodzi, że chrześcijanin, który nie boi się Boga, nie skończy dobrze. Taki chrześcijanin skończy marnie. Myślę, że znamy pewne przykłady. 3. Jeśli wierzący jest osobą bogobojną, prędzej czy później Bóg go ujawni. Tak było w przypadku Józefa, który był człowiekiem bogobojnym i którego osadzono na tronie. Znowu, jak zobaczymy później, jest tu dwudzielność, są zawsze dwie strony
Możemy być tymi, którzy boją się Boga, jak Józef. Jego bojaźń ochroniła go. Ochroniła od dotknięcia grzechem, od niegodziwości. Chociaż był w więzieniu, w tych wersetach, ostatecznie został objawiony, oczyszczony z zarzutu, wywyższony, nawet wywyższony ponad samego Faraona. Musimy zdać sobie sprawę, że musimy mieć taką bojaźń. Jeśli tylko od czasu do czasu troszczymy się o Pana, o organiczny związek z Nim, jeśli tylko czasami troszczymy się o życie z Panem, to pokazuje, że brakuje nam tej bojaźni. Dzień po dniu. Myślę, że brat Lee był taki co dzień. Trzeźwo rozważał przed Panem. Czy powiedziałem niedbałe słowo? Czy moje kontakty z kimś były niedbałe? Co więcej, czy obraziłem kogoś słowem? Ponadto, Panie, czy żyłem w sobie? Czy nie dotykałem Ciebie wtedy? Skąd pochodzi taki rodzaj myślenia i rozważania? Wiemy, że to na podstawie tych błogosławionych słów, zdań, które wypowiedział do nas, tych świadectw, musiał być osobą, która napełniała się miłością do Pana, mając respekt i bojaźń względem Niego. Teraz 5. Dzieci Izraela miały nie tylko zachowywać Boże przykazania, lecz także chodzić Bożymi drogami. Żeby być takimi osobami, musimy kochać Go. Nasza miłość musi być uzupełniona i wzmocniona bojaźnią przed Nim, pełnym czci, respektem. Wtedy następnie musimy być tymi, którzy nie tylko osądzają sprawy zewnętrznie, znając Boga według Jego dzieł, lecz chcemy poznać Go w Jego drogach. Nasz brat mówi, nasza cała duchowa przyszłość zależy od tego, czy poznamy Pana według Jego dróg. A mówi, gdy boimy się Boga, będziemy chodzili Jego drogami. Księga Powtórnego Prawa 6 mówi o chodzeniu Jego drogami i baniu się Go. Księga Wyjścia 33:13 mówi, daj mi poznać Twoje drogi, abym Cię poznał. Daj mi poznać Twoje drogi, abym Cię poznał. Podpunkt pierwszy. Boże drogi to tak naprawdę to, czym jest Bóg. Psalm 103:7 objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Mojżesz więc znał go w głębszy sposób, zgodnie z jego istotą, dogłębnie, w jego drogach. 2. Wszystko to, czym Bóg jest, jest dla nas drogą. Przykładowo, Bóg jest miłością, a miłość jest drogą, którą chodzimy. Nasze poznanie go w jego drogach jest subiektywne. Musimy poznać go w jego drogach przez uwierzenie w Niego, dotknąć Go w organicznym związku z Panem. Gdy to będziemy robić, gdy nasza osoba połączy się z Panem, Jego przymioty połączą się z naszymi, będziemy mieli zespalone nawzajem przymioty. Dzięki Jego przymiotom poznamy, co Pan zamierza, co by wyraził swoim życiem. I gdy żyjemy tak z Nim, możemy Go poznać według Jego dróg. Są to drogi miłości, szczerości. To drogi sprawiedliwości. Znamy je dzięki naszemu związkowi z Nim. Poznajemy Go wewnętrznie. 3. Chodzić Bożymi drogami to zatem żyć Boga, wyrażać Go, przejawiać i powiększać. Wracając do pierwszego punktu. Jak możemy poznać Jego drogi? Żyć Boga, wyrażać Go, przejawiać, powiększać. Księga Powtórzonego Prawa mówi o Jego Słowie. To Słowo to Chrystus. Dzięki Biblii, w naszym zespalonym duchu, dosięgamy Chrystusa jako Słowo, które tchnął Bóg. I wtedy możemy Go mieć jako osobę, która objawia te drogi, poznać Go jako takie drogi. Punkt B. Bóg, który jest naszą drogą, to Chrystus. Obierać Chrystusa za swoją drogę, to żyć Go w tym, czym On jest. A żyć Go, to wyrażać Go, przejawiać, a także powiększać. Musimy więc poznać Chrystusa jako nasze drogi. Poznać Boże drogi. Poznajemy je dzięki organicznemu związkowi dzisiaj z Chrystusem. I gdy poznajemy Go, obieramy Chrystusa za naszą drogę. Kiedy tak robimy, możemy żyć Go w tym, czym On jest. Możemy żyć Go w tym, czym On jest. Kiedy tak postępujemy, wyrażamy Go, przejawiamy i powiększamy Go. Filipian 1:20-21a. To jest doświadczenie prawdziwej Nowej Jerozolimy. Kiedy znamy Jego drogi w ten sposób, smakujemy Nowej Jerozolimy, ponieważ Nowa Jerozolima przejawia Go w Jego drogach. Co w Nowej Jerozolimie rzeka wody życia wypływająca z tronu Boga i baranka i płynąca pośrodku ulicy wskazuje, że Bóg jest zarówno naszym życiem, jak i naszą drogą. W Księdze Objawienia 22:1-2 woda życia wypływa z tronu Boga i baranka. W tej wodzie życia jest ulica ze złota. Złoto pokazuje Bożą naturę jako naszą drogę w wodzie życia. Gdy mamy w nim udział jako w wodzie życia, w wyspalonym duchu, chodzimy drogą doświadczania Nowej Jerozolimy. D. Najpierw wybieramy Boga za swoje życie, a potem to Jego życie wraz z Jego naturą staje się drogą, którą chodzimy. Oto nasze chodzenie według boskiej natury, 2 Piotra 1:4. 6. Dzieci Izraela wyruszyły na wojnę, by walczyć przeciwko swoim wrogom. Dzisiaj my również toczymy wojnę. Następnie odbywa się podbój. Musimy odebrać dobrą ziemię tym, którzy ją bezprawnie zawłaszczyli. Potrzebna jest walka. Możemy się tego trochę obawiać. Nie jestem wojownikiem, nie wiem, czy potrafię. Mam nadzieję, że ta sekcja będzie zachęceniem i reszta planu. Ale nie potrafimy walczyć. Nie możemy walczyć. Jednak dobra ziemia jest dla nas przygotowana. Ta dobra ziemia jest teraz w naszym zespolonym duchu. Poprzez nasz organiczny związek, dotykamy Pana w tym organicznym związku, jesteśmy na polu bitwy, to znaczy bitwa trwa, a my walczymy w organicznym związku. I to Pan walczy za nas. A na tej wojnie walczymy o Chrystusa i o to, by w Nim pozostawać. Drodzy bracia i siostry, na czym polega ta walka? Czy nasza walka jest o Chrystusa? Tak? Czym jest ta walka o Chrystusa? Aby walczyć o Chrystusa, znaczy to pozostawać w Chrystusie. Praktycznie, czym jest ta walka, przed którą stoicie, którą macie toczyć? Waszą walką jest pozostawanie w Chrystusie, w organicznym związku. To jest wasze wejście do dobrej ziemi i jej rzeczywistość. B. Jeśli mamy posiąść Chrystusa i żyć w Nim jako naszej ziemi, musimy walczyć przeciwko duchowym wrogom. Mamy tu duchową walkę w wersetach. Musimy walczyć przeciwko wrogom. C. Gdy walczymy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że walczymy o to, co Bóg nam dał. Gdy wrogowie zostaną już pokonani, ziemia zostanie oczyszczona i będziemy mogli ją odziedziczyć. Ta walka jest niezbędna, żebyśmy mogli mieć swoje dziedzictwo. Księdze Powtórzonego Prawa, rozdziały 20-21, w rozdziale 20 mamy walkę, a w 21 mamy przepisy związane z pierworództwem, dziedzictwem. Te dwa rozdziały w połączeniu pokazują, że jeśli mamy mieć dział i pierworództwo, musimy o nie walczyć. Podpunkt D, tak naprawdę, to nie my walczymy. Gdyż to Bóg idzie z nami i za nas walczy. W istocie nasza walka to pozostawanie w Nim, w organicznym związku z Nim. Chciałbym podzielić się dwoma przykładami w dalszej części księgi, by Mojżesz błogosławił by te 12 plemion. Odnośnie plemienia Gada, w Księdze Powtórzonego Prawa 33:20 czytamy, spoczywa, mieszka jak lwica. Dalej opisuje Gada, że jest waleczny i dziesiątkuje swego wroga. W tej kwestii brat Lee mówi, że słowo spoczywa, Gad jako wojownik, to już poprawa z błogosławieństwa Jakuba, gdzie czytamy, że ten lew przysiadał. Tutaj być może nie mówiłem, że spoczywa jak lwica. Juda przysiadał jak lew. Chodzi tu o spoczywanie, mieszkanie. Juda był wojownikiem, był zwycięski. Tutaj czytamy, że Gad walczył w taki sam sposób jak Juda, ale jego walka była spoczywaniem. Brat Lee mówi, że w naszej walce to, co mamy robić, to spoczywać. Spoczywać, mieszkać. W odniesieniu do Ashera, Księga Powtórzonego Prawa 33:24-25, zanurza w oliwie nogę swoją. Mówi o Asherze. Brat James już wspominał, twoje zawory z żelaza i brązu, jak dni twoje, moc twoja trwała. W odniesieniu do Ashera mówił, że będzie miał długie życie, dużo siły. Jego siła wynika z tego, że miał oliwę. Jego stopa zanurzana była w oliwę. Był osobą oliwy, mówiąc poetycznie. Dzięki jego związkowi z duchem jako oliwą powstawał brąz i miedź, które służą do wykonywania narzędzi. Z negatywnej strony, żeby walczyć z wrogiem, z pozytywnej strony, by mieć ochronę przed tym wrogiem. To pokazuje, że oliwa przedstawia organiczny związek z Panem, jaki mamy. Wtedy mamy bezpieczeństwo, ochronę i zwycięstwo. Podpunkt pierwszy. Wprawdzie walka to nasz obowiązek, nie możemy go jednak wypełnić przez siebie samych, ale wyłącznie przez wiarę w Pana. Czyli wyłącznie przez samego Pana jako nasze życie i zaopatrzenie w życie. Musimy wierzyć, że Pan zarządził, byśmy walczyli i że sam będzie za nas walczył. Mamy walczyć, zarządzono tak, ale ta walka to trzymanie się Pana, bycie właściwą osobą. Osobą, która nadaje się, by wejść do dobrej ziemi, trzymać się Go, to zamieszkiwać, zaludniać naszego zespolonego ducha jako dobrą ziemię. To jest nasza walka. Jeśli o to się zatroszczymy, walka będzie wygrana. Trzy. Winniśmy po prostu przyjąć Jego słowo i być Mu posłuszni, gdyż wiemy, że wynik zależy od Niego. Nasz brat powiedział tutaj, to, czy będziemy walczyć, czy nie, zależy od nas. Dalej w Księdze Powtórzonego Prawa mówi, nie musicie iść na wojnę. Jeśli właśnie poślubiłeś żonę, nie musisz iść. Jeśli masz winnicę, chcesz się o nią troszczyć, nie musisz iść. Jeśli prowadzisz jakieś pilne sprawy, nie musisz iść. Brat Lee mówi, tak samo jest z nami dzisiaj. W życiu Kościoła nie musisz iść na wojnę. Nie musisz. Ale jeśli chcesz doświadczyć Go jako wszech zawierającą dobrą ziemię, wtedy musisz. Ale na pierwszym miejscu nie będzie nowo poślubiona żona, ogród, biznes czy coś innego. Musisz troszczyć się o Niego jako Twój główny priorytet. Ustaw Go na pierwszym miejscu. Żyj w zespolonym duchu. Razem z Nim i pozwól Mu, by wykonywał, zrobił wszystko. Również, żeby był zwycięzcą za nas. 7. Jeśli gruntownie przestudujemy wszystkie te kwestie, poznamy lepiej Boga. Będziemy również wiedzieli, jakimi powinniśmy być ludźmi, jaka powinna być nasza istota i jaką drogą powinniśmy chodzić. Mam nadzieję, że to połączenie tych spraw pozwoli nam zbadać Go, poznać Jego serce, poznać, kim On jest w swoich przymiotach, poznać, jaką osobą powinniśmy być, żeby wejść do dobrej ziemi. Musimy zdać sobie sprawę, że jest tutaj warunek. Nie jest to przymusowe. Jesteśmy pod Bożymi rządami, ale nie jesteśmy zobligowani, żeby wejść do dobrej ziemi. Ale jeśli chcemy, musimy być tymi, którzy kochają Go, którzy boją się Go, którzy żywią względem Niego miłość wypełnioną respektem. Potrzebujemy być tymi, którzy dostrzegają coś ponad pozorne przeczności w naszym codziennym życiu i za nimi widzą Jego miłującą troskę i wiedzą, że okoliczności te pomogą nam poznać Pana głębiej i nie będziemy zniechęcali się, ale przylgniemy do Niego w organicznym związku z Nim, kiedy wydaje się, że to nie jest logiczne. Następnie, jeśli będziemy studiować te sprawy, gdy będziemy walczyć razem z Nim, pozostając w Nim, wtedy dowiemy się, jaką osobą mamy być, jaka powinna być nasza istota, jak mamy postępować, a powinniśmy chodzić przed Bogiem i z Bogiem zgodnie z tym, czym On jest. B. Ponieważ mamy Boże życie, powinniśmy się uczyć od Niego, aby być tacy sami jak On. Żeby czynić wszystko, czego Bóg wymaga, potrzebujemy boskiego życia. Życie, które pracuje z Bogiem dla Jego ludu. Potrzebujemy boskiego życia. C. Możemy spełnić wszystkie Pańskie wymagania wyłącznie przez boskie życie, wieczne życie, którym jest trójjedyny Bóg uświęcony w Chrystusie, który urzeczywistnia się jako życiodajny duch. Jako ziemia, która na nas czeka. Jeśli chcecie dobrej ziemi, być osobą, która ją dziedziczy, musimy być takimi osobami. Abyśmy to studiowali, odnieśli z tego korzyść, byli osobami, które nadają się, by wejść, dziedziczyć dobrą ziemię. Pomódlmy się z sąsiadem.